epochowe znaczenie Konfederacji Barskiej to temat naszego dzisiejszego spotkania. Spotkania z księdzem doktorem habilitowanym Stanisławem Koczwarą. Bardzo serdecznie księdza witam. No witam i dalej rozmawiamy. Rozmawialiśmy w pierwszej części naszego dzisiejszego spotkania. Teraz czas na kolejną, drugą część.
Dlaczego audycja o Konfederacji? Pozwólcie, drodzy radiosłuchacze, że odpowiem wierszem. Utwierdzić wierzę i w miłości kraju i co godziwe podać w obyczaju, wszak to się godzi po ludzku od wieka i taka droga pono dla człowieka. Więc jako człowiek polski, którego serce nie siwieje razem z włosami, poczuwam się do obowiązku wypełnienia tych słów na falach Radia Maryja. I niech serca miłych radiosłuchaczy odczują, że jest to też jakiś śpiew duszy kapłana, który czuje żywą więź z konfederatami. Teraz mi pozwól, Boże, te barszczany śpiewać, co bili się za imię Twoje, których Ty bole widziałeś i rany, i wielkie bardzo rozpaczne boje. Pozwól, o Panie, niechaj, że ja w sobie odczuję ludzi tych wielkie uczucie i niechaj rymem maleńkim zarobię pomiędzy nimi mieć pośmiertne życie. Po tej swoistej modlitwie od razu też zadaję sobie pytanie, gdzie tkwiła tajemnica zbrojnego uroku Konfederacji? Odpowiedź jest prosta, w duchu polskim. Wsłuchując się w słowa przysięgi składanej przez tych niezwykle młodych wiekiem rycerzy, dojrzyjmy najgłębszy jego wymiar. Przysięgam Panu Bogu w Trójcy Jedynemu, Najświętszej Pannie Maryi Niepokalanie Poczętej i wszystkim świętym i Tobie, głowo Kościoła, Ojcze Święty, Papieżu Rzymski, na to, że wiary świętej rzymsko-katolickiej nie odstąpię, ale aż do utraty ostatniej życia mego jej bronić sercem i orężem będę, aż do wspólnego jej w moim kraju ocalenia i ugruntowania. Mówienie, że chodzi tu tylko o granie na uczuciach religijnych, aby pociągnąć pod swoje sztandary szerokie masy szlacheckie, byłoby spłyceniem wewnętrznej treści tych słów. W nich bowiem kryje się po prostu polskość. A jej istotą jest związanie tak ścisłe ziemskiego królestwa z Królestwem Bożym, że wszystkie pokolenia żyjące na tej ziemi osiągają zbawienie nie inaczej, jak właśnie przez życie po polsku. I wypełniając tę wolę, polskość postawiła sobie niezwykle wysoką poprzeczkę duchową, budowanie Civitas Dei w oparciu o Ewangelię. Czyniła to w udręce ducha, bo należało ciągle do tego dorastać, wyolbrzymiać siły, bo różne wypadki dziejowe wpływające na poziom moralny danego pokolenia nieraz powodowały, że nie dorastały one do tego wysokiego ideału. Nasi wieszcze, którzy wyrośli z polskości i mieli ją w sobie ukształconą na najwyższym poziomie, powiedli ją jeszcze na szczyty ludzkiego poznania, by ona nawykła do najwspanialszych horyzontów. I tak, pierwszy z naszych wieszczów, Juliusz Słowacki, ten trud zadany Polsce przez opatrzność przenosi na państwo, na naród, na każdego Polaka. W dramacie Chorsztyński, w którym bohaterem jest stary konfederat Barski, ojciec Prokop Kapucyn prowadzi rozmowę z młodym synem hetmana Kosakowskiego Szczęsnym. W istocie jest to dialog, który toczy się między Kościołem, wychowawcą człowieka, a nim samym. Jest to dramat, bo Kościół w imieniu Chrystusa powiada: widzę w Tobie wielkiego człowieka. I co człowiek na to odpowiada? Zrazu postanowiłem sobie dążyć ciągle do wielkości. Nareszcie znudziło mnie napięcie niezgrabne przyrodzonych władz, przerabiane ciągle nicości na wielkość olbrzyma. Przechodziły w Polsce wieki kwitnącej wiary, której w czasach saskich Rzeczypospolitej zabrakło jako państwu i nastąpiła nuda. Odejście od wypełniania Bożych przeznaczeń przez państwo spowodowało, że społeczeństwo, nie mogąc uprawiać opartej na tej idei wielkiej polityki, nie wysnuwając nic twórczego ze swego wnętrza, odeszło w prywatność, wycofało się z życia politycznego. A że ryba od głowy cuchnie, to i ono z czasem, naśladując panujących, popadło w indyferentyzm ideowo-religijny, szerzony w epoce oświecenia. Był to swego rodzaju nihilizm, którego zasadą jest sprowadzić wszystko do własnej niziny prywatnej i myśleć, że tak jest słusznie. Drugi z naszych wieszczów, Cyprian Kamil Norwid, powiada, że to powołanie narodu do budowania cywilizacji miłości to jest nasza oryginalność. Dobrze pojęta, podług Bożych przeznaczeń jest twórcza i czynna, bo czuje to powołanie do współtworzenia z troistym Bogiem, który jest twórczy wiecznie historii zbawienia. Pokolenie saskie nic nie dodało do owej idei, było tylko potulnie biernie, a tu trzeba było ideą podbijać ducha narodów, bo Polska to przez wieki czyniła. I słusznie wyrzut historii do czasów saskich zdaje się wołać: trzeba było jak Ojciec Niebieski na długo ukochać, trzeba było być duchem i sługą. Powołanie narodu do zwycięstwa nad złem zakorzenione jest w męce Syna Bożego, który jest światłością świata i stąd płynie jego oryginalność. Utraciliśmy niepodległość, bo przestaliśmy być oryginalni. Zapomnieliśmy bowiem w pewnym okresie, że nam z ducha odrodzić się trzeba, gdyż serce nasze całkiem w ziemi tonie, chełpim się chętnie naszym oświeceniem, a od światłości wzrok nasz odwracamy. Złota wolność szlachecka płynąca ze świadomości wolnego dziecka Bożego, więc pojęta nie jako samowola, ale jako zadanie do wypełnienia wobec siebie i innych, winna była zawsze mówić: zda się godziwym świętemu duchowi i nam. Oto jest złota wolności korona, większej nad tę nie było i nie ma, to ona. A tymczasem saskie czasy popełniły grzech przeciwko Duchowi Świętemu, który odjął Polsce całą tajemnicę bytu narodów, to jest siłę namaszczania wolnością dzieci Bożych, i oddał ją obcym, przez to staliśmy się lokajem tak zwanej opinii publicznej. I grzech ten nas pouczyć powinien, że nie dość prawdy się dorobić, trzeba ją jeszcze obronić i piersiami zastawić, bo jak się o to nie dba, to z tego jest niewola. Tak uczą nas nasze wieszcze duchy. Jest takie opowiadanie Jana Zachariasiewicza, zapomnianego zupełnie pisarza pochodzenia ormiańskiego, o tym, jak pewien austriacki dyplomata, któremu podróż po Polsce przypadała na ostatnie chwile zmagań Konfederacji, miał okazję w przygodnej karczmie gdzieś na Podkarpaciu zasłuchać się w słowa pieśni śpiewanej przez szlachtę. W pieśni sarmackiej, gdy pieśń zagrała, to wyszedł w pole na wroga, a gdy ukochać dusza kazała, to kochał Polskę i Boga. I uciekali z dróg wszyscy diabli, duszy nie tknęła się blizna, bo była szabla, szkaplerz na szabli, a w sercu Bóg i ojczyzna. Słuchając słów tej pieśni, zadumał się nad sprawą konfederatów i w duszy wiódł następujący monolog. Zdaje się, że Polacy pomieszali ideę religii z ideą państwa i sami teraz nie wiedzą, co położyć na pierwszym miejscu. W pieśniach konfederatów Maryja, Matka Boga i Polska albo Rzeczpospolita to są niby dwa synonimy. Umrzeć za wiarę, za Boga, a za ojczyznę to u nich prawie jedno i to samo. Mógłbym może znaleźć klucz do rozwiązania tej sprzeczności. Polska stała długie wieki na straży chrześcijaństwa. Długie wieki na tym stanowisku wylewała krew swoją, a Polacy nie mniej kochali sprawę publiczną jak samego Boga. Pomieszali z czasem tę miłość i ideę państwa postawili na równi z ideą religii. Jest to wielki, zacny przymiot duszy, chociaż nie każdy teolog z tym by się zgodził, ale w sprawie publicznej dodaje to siły i może cuda stwarzać. Na chorągwiach niosą do boju Polacy Matkę Boską zamiast herb państwa. Piękny, szlachetny jest to naród, byle nie było w nim tylko ludzi ambitnych, zaprzedających dobro ojczyzny dla względów osobistych, a wreszcie i zdrajców, którzy na gruzach sprawy narodowej ścielą dla siebie wygodniejsze śmiecisto. Tymi ostatnimi słowami, włożonymi w usta posła austriackiego, oddał autor opowiadania prawdę nie tylko o ludziach rejwodzących w Polsce w epoce stanisławowskiej, ale w każdej dobie, również naszej. Dlatego jeszcze nie raz podczas naszej audycji wrócimy do jego rozmyślań. Więc, drodzy radiosłuchacze, Konfederacja Barska to nic innego jak próba włożenia na nowo w to przez wieki wyżłobione łożysko polskości duszy narodu, by odnalazła w sobie siły do pozostania w nurcie budowania cywilizacji miłości. Mieli konfederaci niejako we krwi przekonanie, że niepodległość to środek do skutecznego wspięcia się na szczyty ludzkości, a żeby spełnić wobec cywilizacji powszechnej jak najlepiej nasze obowiązki. A wypełniając słowa przysięgi, dowiedli, że rozumieją, iż pomiędzy niebem a ziemią, pomiędzy ideałem a rzeczywistością służy za pomost tęcza uwita z siedmiu ofiar poświęcenia, miłości, zachwytu, czułości, schartu, stałości, niezłomności. I nosili w sercu nadzieję, że po tej wstędze przymierza stąpi w końcu na ziemię polską niepodległość, która z marzenia stanie się faktem ziszczonym, spełnionym i że nastąpi w dziejach triumf dobra uproszonym przez ich ofiary, nakładane dziedzictwem z pokolenia w pokolenie aż do skutku. Więc widząc oczyma duszy Konfederację, posłuszmy się wierszem podsumowującym zryw i czyn zbrojny jej rycerzy. Gdy nas gniewa spoczynek niedbały, dajmy przysięgę w jednostajne słowo, że sami dla się i zwycięstw i chwały pójdziem się z trudem dobijać na nowo. Głębokie wierze walczących, że walczą za świętą sprawę, że Bóg i Jego wybrani muszą być po ich stronie, spoczywa klucz do rozumienia, że w wydarzeniach mających wówczas miejsce w Polsce doszło do zmagania się dwóch cywilizacji, łacińskiej i bizantyjsko-stepowej. Różnica między noszącymi emblematy religijne konfederatami katolikami, a zwalczającymi je lub ośmieszającymi wrogami była taka, że pierwsi kierowali braterski apel do chrześcijan prawosławnych, a ci drudzy podżegali ruski lud do nienawiści wobec Polaków. Konfederaci, jak choćby sam Kazimierz Pułaski, często po bitwie wypuszczali żołnierzy rosyjskich wolno. Płynęło to wprost z rycerskości. Był to wzorzec, jaki potem znalazł odzwierciedlenie w naszej literaturze, choćby u Henryka Sienkiewicza. Pokazał też to pięknie Bogdan Poręba w filmie Hubal, gdzie major Dobrzański puszcza wolno pokonanych niemieckich żołnierzy. Nie dziwi to, gdy pamiętamy, że Hubal w prostej linii wywodził się od Zawiszy Czarnego, rycerza bez skazy. Natomiast u Rosjan za łagodnością kryła się nie rycerskość, lecz wyrachowana przebiegłość, a nuż w ten sposób pozyska się wymykającą się z okowów zniewolenia duszę Polski. Więc stosowano na przemian srogość i łagodność według zasady kija i marchewki. Posłużę się przykładem. Juliusz Słowacki we wspomnianym już przez nas dramacie Horsztyński opisuje najprawdziwszą postać bezimiennego bohatera Barskiego, który wpadł niegdyś w ręce Drewicza. Mówi o tym stary konfederat tak. Kiedy mię wzięto w niewolę, wieczorem to było, dwóch Moskalów prowadzili mnie do kaplicy. Pamiętam cmentarz cały ocieniony lipami, na cmentarzu okropnie 20 moich żołnierzy zakopani w mogiłach po szyję. Moskale kosili głowy, skoszone głowy toczyły się czasem pod moje nogi. A potem Moskale zaprowadzili go do kościoła, położyli krzyżem na wznak i gromnicami zapalonymi kapali na oczy. Powtarzam, nie wymyślił tego Słowacki z niczego, lecz zaczerpnął z faktów. Nie widzi nic więc dziwnego, że w jednym liście do carycy Repnin sugerował, by nie żałować grosza na zapomogi dla tych ziemian, którzy w wyniku walk ucierpieli od wojsk rosyjskich. Czym się kierował Repnin, sugerując taką wspaniałomyślność imperatorowej, zdradzają jego słowa. Jeżeli zdołamy wzbudzić ku sobie miłość, to przez samo przywiązanie znosić będą z mniejszą odrazą to, cośmy tutaj zrobili. Jeszcze jedna smutna prawda wysnuć się da z tego przykładu obrazującego walkę cywilizacji łacińskiej, uznającej prymat człowieka i turańszczyzny, gdzie naczelną była pogarda człowieka. Kultura polska, gdzie człowiek był wszystkim, każe najszlachetniejszym jej reprezentantom ponieść ofiarę z życia za zwycięstwo w świecie ludzkim tej zasady. Ale czy nie ma racji XIX-wieczny pisarz, gdy powiada, że walka szlachty z kozactwem to jakby walka ludzi z dzikimi zwierzętami? Tu co padnie człowiek, to szlachcic, a tam co padnie kozak, to zwierzę. Jestże to równa walka. Zwierząt przeciwna strona dostarczy tyle, ile trzeba, a szlachcica przecie nie posadzisz na żytnisku, ani nie posadzisz na niego rosady jak na kapustę. Wiedział o tym doskonale zaborca wschodni i każde powstanie kończyło się niszczeniem szlachcica człowieka. I tak było od Konfederacji po Katyń. Więc czy nie miał racji każdy z konfederatów, gdy nosił na swej piersi krzyż świadom, a mnie się twardy żywot tu naznaczył, lecz krzyż poniosłem, bo nim Panu raczył. Bo tylko w jego świetle można starać się pogodzić i zżyć tą twardą prawdą, że ofiara życia ma jakiś wyższy sens, który przekracza czysto ludzkie pojmowanie. Bo nawet właśnie rodacy są w stanie zapomnieć o tej ofierze i sprawdzają się wówczas gorzkie słowa: nie przemoc, nie zaborca wygubia lud bratni, ale własna niepamięć daje cios ostatni. Więc ofiary mogą liczyć tylko na sprawiedliwość Bożą i wtedy dla tych rodaków, do których przemawia jeszcze ich przegrana, mają przesłanie: gwoli całości pospolitej rzeczy krwią mego serca napoiłem łany, niechaj nigdy doli mojej nie złorzeczy, nie chcę być od was płakany. Czyż nie słychać w tym wierszu echa słów Zbawiciela, wypowiedzianych podczas męki do płaczących niewiast: nie płaczcie nade mną, ale nad sobą i nad waszymi synami, bo jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż się stanie z suchym? Z Bogiem każda sprawa, z Nim się wszystko zdarzy. Te słowa, których uczono w szkole jeszcze przed II wojną, swe źródło też mają w postawie konfederatów. Wiemy z opowiadań, że wzięci do niewoli konfederaci, przypominając sobie, że męczennicy pańscy w pierwszych czasach chrześcijańskich umierali z pieśnią na ustach, na ich wzór znosili wszelkie niedole. Gdy tylko pierwszy promień jutrzenki rozjaśniał dzień i oni rozpoczynali go pieśnią: o Maryjo, jutrznio złota, otwórz nam niebieskie wrota, za srogie nasze katusze niech Bóg przyjmie polskie dusze. Wspomnianemu już przez nas posłowi austriackiemu z powieści Jana Zachariasiewicza zdarzyło się, że stracił część ucha od szlacheckiej szabli Damascenki. I karczmarz, służący w konfederacji, opatrzył mu ranę i powiada tak: moja rzecz skończona, reszta należy do Pana Boga, jeżeli, jak mówicie, jesteście katolikiem. W takim razie radzę wam 7 razy na dzień na intencją 7 boleści Matki Boskiej odmówić zdrowaś. I dodaje dalej: gdybyście byli konfederatem, to bym was nauczył najskuteczniejszej w takim razie pieśni, którą przy odrzynaniu nogi lub ręki śpiewał konfederat. I powiadam wam, że żaden przy operacji nie umarł i każda amputacja kończyła się szczęśliwie. Jakaż to ta pieśń wasza? Zapytał ciekawie cudzoziemiec. Chirurg konfederacki wyprostował się, bo tak nakazywała reguła wojskowa, położył prawą rękę na piersi i zaczął: Maryjo, święta, niech przez nasze rany wybawion będzie kraj nasz ukochany. Tobie w ofierze niesiem nasze blizny, wyprosił syna wolność dla ojczyzny. A kiedy przyjdzie utracić nam rękę, w bólu śpiewamy Tobie na podziękę, bo z jednej ręki do grobu złożonej 100 rąk wyrasta dla Polski obrony. pies jest krótka, mówił dalej lekarz konfederacki, bo tyle prawie czasu potrzeba na odjęcie ręki. Cudzoziemiec, mimo bólu i gorączki, jaką sprawiała mu rana, myślał o tej szczególnej pieśni konfederackiej. Dziwne rzeczy przechodziły mu w tej chwili przez rozgorączkowaną wyobraźnię. Jakieś dawne już zatarte postacie z pierwszych czasów chrześcijaństwa stawały mu przed oczami. Widział świętego Wawrzyńca, który wesoło nuci na kracie rozpalonej. Widział świętego Sebastiana, który nie czuje strzał ni oszczepów. Wszyscy ci męczennicy giną wśród mąk najokropniejszych, a wiara, że po ich śmierci wielka nauka zwycięża, odbiera im wszelkie cierpienia. Ale nie tylko walczący konfederaci uciekali się do boskich auksiliów. Mieszkańcy w obronie przed najazdami i rabunkiem zwracali się z ufnością do opieki świętych. Zwłaszcza święty Stanisław jako patron Polski bywał często wystawiany na roztajnych drogach. Wieszano jego wizerunki na drzewach, prosząc o obronę, o ochronę przed grabieżą, a po domach śpiewano i pieśni do świętego Stanisława, bo wierzono w jego szczególną opiekę. Stanisławie, męczenniku, sławny ku ojczyźnie, afek odnów dawny, wszystka prawie spustoszała, chwała pańska w niej ustała, korona zaginie. Stanisławie, pasterzu czujący, twe owczarnie szarpie lew ryczący, odszczepieńce i poganie sprzysięgli się prawie na nią, siadł orzeł lecący. Ten zdecydowany rys katolicki Konfederacji naznaczył już na zawsze wszystkie zrywy niepodległościowe i święty Zygmunt Szczęsny Feliński, arcybiskup warszawski, zesłaniec, tak wspomina powstanie wielkopolskie z 1848 roku, w którym brał udział. Duchem zaś tym, pisze, co ożywiał całą masę ludowego powstania, był duch gorącej wiary i niezłomnego przywiązania do Kościoła. Włościanie do powstania szli chętnie, ufając zwłaszcza księżom. Do przewodniczenia nie rwali się nigdzie, przyjmując chętnie szlachtę na oficerów i urzędników, ale swą katolicką chorągiew tak śmiało wywieszali, że nie ścierpieliby nawet, gdyby ją zechciano usunąć, a inną chociażby narodową na jej miejsce postawić. Zaledwieśmy ruszyli w pochód, wnet na czoło kolumny wystąpił jakiś poważny włościanin z kantyczkami w ręku i zdjąwszy czapkę, co też i wszyscy uczynili, zaintonował znaną pieśń pobożną, którą cała kolumna pełnym głosem śpiewać wnet poczęła, ani jednej nie opuściwszy strofy. Śpiewy te powtarzały się z pewnymi przystankami w ciągu całego pochodu. Gdy zaś spotykaliśmy po drodze krzyż lub kapliczkę, wnet cały oddział, nie czekając komendy ani pytając o pozwolenie, klękał dokoła i odmawiał litanię do Pana Jezusa lub do Matki Boskiej. Gdy zaś we wsi jakiś cały oddział padł na kolana dokoła stojącej na wygonie figury Zbawiciela, nasi zaś demokraci obecni w tłumie sami jedni nie przyklękli, lud począł patrzeć na nich tak groźnie, że kolana im mimo woli się ugięły. Dla mnie była to wielkiej doniosłości nauka. Ujrzałem to bowiem w praktyce. Z jednej strony, jakowi trybuni ludowych swobód nie rozumieją naszego ludu i nic z nim wspólnego nie mają. Z drugiej zaś, jak ów lud, któremu prawo do wszechwładztwa koniecznie chce wmówić, na to jedynie przewagi swej używa, by skłonić swych nieproszonych opiekunów do oddania należnego hołdu temu, któremu oni całym sercem służą i pragną, aby świat cały za Pana go uznał. Póki tego usposobienia ludu nasi patrioci nie uczczą i sami się nim nie przejmą, póty sprawa narodowa nie znajdzie stałego gruntu pod nogami. Dziś żyjemy w czasach, gdzie nie ma rozumu u góry, ani nawet może dobrych chęci. Obrazują to doskonale słowa z czasów Konfederacji. Na urzędach intryga i kredyt osadza, ten szczęśliwy, kto kradnie i ojczyznę zdradza. Jeśli się o to godni ludzie mówić ważą, odpowiedź cała, że tak interesa każą. Za to rozum i prawość są jeszcze na dole, zwłaszcza w rodzinie Radia Maryja. Ale jakże ten rozum i ta prawość wzbije się z dołu do góry? Jakimi drogami ona się tam dostanie? Jakimi środkami uśpić cerbery stróżujące wnijścia do samej góry? Bo na jej szczycie trzeba ludzi opoczystych, a nie karłów z piasku. Trzeba pukać do ludzkich sumień, by wreszcie się przebudziły. Kto ma to czynić? Duchowni. Mimo wściekłego ataku na szlachetnych kapłanów, jeszcze naród ich usłucha, bo nie zginęła zdolność ludzkiego sumienia odróżniania ziarna prawdy od plew. Kapłani głoszący prawdę dziś mają czuć wsparcie płynące od mądrego społeczeństwa do tego stopnia, by mogli powiedzieć: w naszym królestwie, kędy wojna gore, wzmagajcie mądrą pasterza wymowę, słowem porady w uroczystą porę wyście go wesprzeć gotowe. A jak który z nich zna dobrze historię konfederatów, to winien przypominać ich apel skierowany do współczesnych im sopków, myślących tylko o sobie, by brzmiał jak wyrzut sumienia zambony. O prostaku, prostaku, czyli bałamucie, a nie statysto. Nie wiesz o tej nieomylnej maksymie, czyli prawdzie polityki, że kto o pospolite i powszechne dobro nie dba, ten swoje prywatne na szaniec wydaje. Bo kiedy okręt tonie, powinien każdy wspólnie okręt ratować, a nie swojej prywatnej szkatuły pilnować. Jeszcze jedną ważną rzecz należy odsłonić drogim radu słuchaczom. Mimo że Konfederacja Barska była z ducha ruchem szlacheckim, to brały w niej udział pozostałe stany Rzeczypospolitej. Przywódcy barscy mieli świadomość, że czas wypełnić ślubowanie króla Jana Kazimierza o poprawie doli chłopa, bo od jego dobrobytu zależy dobro kraju. I dlatego 3 marca 1770 roku, mając drogowskaz ustrojowy mocny i obliczony na daleką przyszłość, wydali uniwersał, w którym zawarta została obietnica, że po zakończeniu działań wojennych szczególny wzgląd będzie się mieć na sprawę prostego ludu. Były to zaledwie pierwsze przebłyski tego, czego się podjęto dopiero podczas Sejmu Czteroletniego i Konstytucji 3 maja, ale dość pokazny udział stanu chłopskiego w Konfederacji dowodzi tego, że poczucie obywatelskie sięgnęło już w głąb warstw społecznych, a apogeum znalazło w walce o wolność kraju podczas insurekcji kościuszkowskiej. Władysław Reymont w powieści Rok 1794 pięknie oddaje to, co mogli odczuwać chłopi w swoich duszach, walcząc pod rozkazami dowódców zdobywających swoje bojowe ostrogi podczas Konfederacji. Oddajmy naszemu nobliście głos. I znowu tysiące wiernych serc w tym momencie żywota może ostatnim przywierało w kornej czci do stóp częstochowskiej. Przyczyń się, królowo korony polskiej, ziści błagania, wyproś u syna. Daj śmierć, daj rany, ale spraw zwycięstwo. Żołnierzu polski, zagrzmiał naraz tubalny głos od ołtarza. Żołnierzu, powtórzył ksiądz, tocząc dokoła orłowymi oczyma, któryś z dobra woli stanął pod chorągwiami Polski, któryś gotowy wywlać za nią krew swoją, mówię ci, uczyniłeś, jak Pan Bóg przykazał, jak uczynić byłeś powinien. Pytam się jeno, za kogo to jeszcze wybierasz się wojować? Czy i za panów, jak ten i ów głupi powiada? Nie wiesz, kpom, za pohańbione kościoły, za sponiewieraną świętą wiarę, za swoją wieś, którą ci wrogowie łupią i palą, za swoją wolność i ziemię bić się będziesz. Bowiem na Polskę niby paskudna szarańcza zwaliły się nikczemne sąsiady i dalejże ją rozrywać na strzępy. Wszystka Polska we łzach i uciemiężeniu. Ciężkie terminy spadły na tę prześwietną Rzeczpospolitą, więc kto jeno żyw, kto ma Boga w sercu i sumienie, staje w obronie matki rodzonej. To mówię ci, chłopie czy panie, bij kłonicą, bij orczykiem, bij kamieniem i czym ci się jeno żywnie spodoba, byleś ich tylko prał do ostatniego dechu, do ostatniej pary. I ty, żołnierzu, bądź bez miłosierdzia dla nieprzyjaciół wiary i ojczyzny. Zwycięstwo albo śmierć. A pamiętaj tam jeden z drugim, że nie grzechem jest wytępiać wroga, a jeno zasługą przed Bogiem i narodem. Bo jeśli padniesz w tej potrzebie, już w białej szacie niewinności zapukasz do niebieskich podwojów, święty Piotr wyjrzy i zapyta, a coście to za ludzie? To śmiele wołajcie, my polscy żołnierze. Cóżeście znacznego dokonali, że się tak na dwór boski ciśniecie? Pobili im wrogów i dali im gardła za wiarę i Polskę. Czytając ten piękny fragment z powieści Reymonta, mimo woli wracamy do początku tego chłopskiego tupnięcia o polską ziemię, płynącego z przekonania, wszak ci to jest ziemia nasza. Ten początek dała Konfederacja Barska, która, jaśniejąc blaskiem rzadkich cnót i poświęcenia, przyciągnęła do siebie gorętsze żywioły nieszlacheckie i stała się przez to bezwiednie zwiastunką nowej epoki, w której wszystkie stany Rzeczypospolitej będą miały udział, i dowiodła tym samym żywotności całego narodu, który miał w sobie wszelkie warunki pomyślnego na przyszłość rozwoju. I Konfederacja, będąca głosem budzącego się sumienia narodowego i pierwszym głośnym protestem przeciwko gwałceniu prawa narodu przez imperializm wschodni, przeciw powolnemu uciemiężaniu państwa polskiego w klamrze rosyjsko-pruskiej przy wtórze Austrii, doczekała się rozbioru Polski. I tu wrogowie Polski zastosowali starą jak świat metodę dzielenia i kłócenia wszystkich, werbowania, kupowania stronników, aby naród najdalszy był od jednomyślności, by zaaprobował dzieło rozbioru. Krótko to wyraził poseł rosyjski Kasper von Saldern, ponieważ właściwością Polaka jest, że ceni on swój interes osobisty wyżej niż każdy inny, to tę skłonność musimy obrócić na naszą korzyść. I zaczął to dzieło od urabiania króla Stanisława Augusta. Na audiencji, namawiając go, by zgodził się na rozbiór kraju, mówił do niego: jakich złych chwil oszczędzisz sobie, najjaśniejszy panie, od jakiej rozpaczy uchronisz serce człowieka, co przybył do Polski jedynie dla twojego dobra, dla dobra twojej rodziny i całej twojej ojczyzny. Tak działał, bo jak ognia bał się jednomyślnego weto narodu na zbrodnię rozbioru. Wyraził to był słowami: powszechne zjednoczenie całego narodu ujawni się w tejże chwili, gdy Polacy spostrzegą sami albo dowiedzą się od kogoś, jakie są nasze zamiary. A jednak duch konfederacki działał nadal pozytywnie na rodaków, bo w chwilach decydowania o zgodzie na postanowiony zabór, chwiejącego się biskupa Sołtyka, który co dopiero wrócił był z wygnania, nie kto inny, lecz spiritus mowę z Konfederacji biskup Adam Krasiński powstrzymał od udziału w sejmie rozbiorowym stanowczymi słowami: jeżeli ojczyzna musi ginąć, nie kopmy jej dołu naszymi rękami. Kto ją zabił, niech ją pogrzebie. Nasze ręce trzeba, żeby były czyste przed narodem i postronnymi potencjami. Wolę nic nie robić, niżeli się mazać z gubną wolności albo nad nią konduk śpiewać pontyfikaliter. Przyznać musimy, że te słowa biskupa Kamienieckiego i Konfederata nic nie straciły z aktualności. Wiemy, że grabież Polski na forum Europy doczekała się obojętności. To, że rozbiór nie tylko, że nie wywołał większego oburzenia na zachodzie Europy, ale był przez nią przyjmowany jako pewnego rodzaju zasłużona konieczność, która się Polsce należała, bo nie umiała się rządzić po europejsku, a w dodatku trwała wiernie przy sztandarze katolickim, za co należy się kara, było spowodowane tym, że w Europie panował absolutyzm powodujący takie zatarcie poczucia praw niewiary, praw narodu, taką niewiarę, przyrodzone wiązadła życia zbiorowego, że krajanie krajów i ludów staje się zjawiskiem powszechnym. Ale nie jeden z Polaków przeżywał tragedię rozbiorów jako zbrodnię dokonaną na ciele i duszy narodu do tego stopnia, że przyprawiało ich to o obłęd. Przykładem jest unieśmiertelniony na obrazie Jana Matejki Tadeusz Rejtan, który na zdrajców rzucił straszliwą klątwę: idźcie na zgubę i potępienie wieczne, depczcie to łono, które się zastawia za cześć i swobody wasze. To, co się działo w ich duszy i sercu, które nie wytrzymały tragedii, raz jeszcze pokazuje dwukrotnie już przytaczana przez nas powieść o tamtych czasach, gdzie główny bohater Konfederat po usłyszeniu wieści o planowanym pierwszym rozbiorze kraju prowadzi taką rozmowę w swej duszy. Trzy sąsiednie mocarstwa postanowiły Polskę między siebie rozebrać. Podzielić? Cóż podzielić? Polskę? Oślepi, toż nie wiedzą, że Polska to jak szata Chrystusa jest niepodzielna. Możecie o nią rzucać kości, możecie grać w grę fałszywą, ale dzielić Polski nie można. Któż podzieli powietrze? Któż wykroi granice na morzu? Któż podzieli wiatr od wschodu? Któż rozłączy pojedyncze mgły obłoku? Któż oddzieli płomień lampy gorejącej przed Najświętszym Sakramentem? Któż rozgrodzi gwiazdy niebieskie? A oni chcą Rzeczpospolitę podzielić. Powietrza nie podzielisz, na morzu nie zaznaczysz granic, wiatru nie rozetniesz na dwoje, obłoku nie przedrzesz na części, płomienia nie rozłączysz, gwiazd nie rozgrodzisz, ani Rzeczypospolitej nie podzielisz. A oni chcą dzielić Polskę. Powinniby w takim razie każdego szlachcica polskiego, który jedno ziarno ma przy sobie, wziąć i osobno rozgrodzić. I wtedy nie podzieliliby Polski, bo każdy Polak nosi całą Polskę w sobie. Co szlachcic, to Polska. A gdy rozbiór Rzeczypospolitej stał się faktem, umysł starego Konfederata nie wytrzymał i doznał obłędu. Podobnie jak ów potężny sarmata myślał każdy Konfederat stający na ordynansach Chrystusa jako sługa Maryi. Wiedział, że nosi w sobie, w swoim sercu całą Polskę. I z tego przekonania wyrosły słowa naszego hymnu narodowego. W duchu Konfederacji lepiej rozumiemy, co oznaczać winny dla nas słowa: jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. I w tym samym duchu odczytujemy słowa Kazimierza Pułaskiego skierowane do swoich podkomendnych, gdy opuszczał kraj. Brzmią one żywo i w naszych uszach. Znam waszą gorliwość, waszą odwagę. I pewny jestem, że gdy szczęśliwe zdarzą się okoliczności dla służenia ojczyźnie, będziecie takimi samymi, jakimi byliście ze mną.
duchowym znaczeniu Konfederacji Barskiej rozmawiamy dzisiaj w studiu Radia Maryja. Rozmawiamy z księdzem doktorem habilitowanym Stanisławem Koczwarą. Do tych rozmów zapraszamy również Państwa. Numer telefonów do naszego studia 56 655 23 55 i 56 655 23 56. Słuchacze z zagranicy wybierają zza oceanu 011, w Europie 48 56 i dalej 655 23 33. 011 48 56 655 23 66. Posiadacze telefonów w sieci w naszej rodzinie 536 600 536 600 200. Rozmowy niedokończone w Radiu Maryja. Temat: duchowe znaczenie Konfederacji Barskiej i telefon odbieramy. Halo?
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Aleksandra z Krakowa na temat dzisiejszej audycji. Nie będę zabierała głosu, bo moje wiadomości są mizerne, ale z całego serca po stokroć chciałam podziękować i mówię: Bóg zapłać. I tak sobie myślę, jakby to dobrze było, żeby takie lekcje historii były w szkołach. To tyle chciałam powiedzieć. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Dziękujemy, Panie Aleksandru.
Dziękujemy. Ojcze, Pani trafiła, powiedzmy tak, prosto w dziesiątkę, bo jest prawidłem, że nic więcej do ojczyzny nie przywiązuje jak znajomość historii swojego kraju. Dlatego wrogowie wewnętrzni Polski dzisiaj robią wszystko, aby nasza chlubność dziejowa była nieznaną obecnym pokoleniom. I szkoła jest tego najlepszym przykładem. Tylko ci, którzy kiedyś zohydzali w oczach uczniów Konfederację, czynili to z pobudek ideologicznych, a ci, co dzisiaj dzieło świadomie pokrywają milczeniem, mają swój cel. No taki, by Polska zginęła, kiedy my żyjemy. I myślę, że tego typu ludzie jak Pani powinni wydać wojnę, bo starsze pokolenia znają jeszcze historię i jej znaczenie dla narodu i winni sobie powiedzieć w sercu: ja powiem, Ojcze, wierszem, na to się toczy ta wojna, na to ja moją siwiznę ofiarowałem, kość złożę, aby silne duchy Boże miały na ziemi ojczyznę i sztandar sercom zatknięty. Tak mówi Słowacki w Księdzu Marku. Myślę, że tak odpowiem.
Dziękuję. I kolejne połączenie. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Krystyna z Toronto.
Witamy i słuchamy, Pani Krystyno.
No, temat jest fascynujący. W każdym razie dla mnie. Szkoda, że nie słyszałam pierwszej części, no ale zawsze mogę
odsłuchać. Ale jest ona do odsłuchania już.
Jest do odsłuchania właśnie tak. W internecie. To jest zaleta internetu. A propos Konfederacji, ja nie wiem, czy była omawiana lektura Jacka Kowalskiego pod tytułem Niezbędnik Sarmaty, Niezbędnik Konfederata Barskiego i Konfederacja Barska po Kowalsku. To było wydane, te trzy tomy były jako całość, które są świetne. Jest łącznie z DVD pieśniami konfederackimi, które są przepiękne, przepiękne i to gorąco wszystkich, których historia interesuje, polecam. Natomiast jeżeli chodzi o dużo jeszcze ciekawych informacji przecież dostajemy od cudownego Jędrzeja Kitowicza, który pisze wspaniale i o czasach saskich, i o czasach późniejszych. Natomiast jeżeli chodzi, ja widzę w tej chwili ogromną parantelę między XXI wiekiem, a wiekiem właśnie XVIII. Przypomina mi to fakt, że czasy rozbiorów, upadku Rzeczpospolitej, ogromną przyjaźń między Wolterem, Diderotem a carycą Katarzyną. Notabene Diderot był na garnuszku carycy. Miał wypłatę od niej stałą, że tak powiem. Oprócz tego przecież zakupiła dla niego księgozbiór. Więc Francja rewolucyjna, po rewolucji francuskiej, była absolutnie wciągnięta w politykę Moskwy. W tej chwili zachód Europy, no, rura ich też połączyła. W zaborze rosyjskim mieliśmy walkę z kościołem. Burzono kościoły, unici musieli przychodzić na prawosławie i tak dalej, i tak dalej. W zaborze pruskim mieliśmy z kolei Kulturkampf. Czyli to, co utrzymało przez zabory i przez cały czas, to właśnie to, o czym nasz wspaniały gość w Radiu Maria mówił, że Polska jest w sercu każdego Polaka. Dopóki ona będzie w naszych sercach, to zaborcy, no, tylko teoretycznie mogą ją zniszczyć. Więc w tej chwili mi się wydaje, że jest walka o duszę Polski. I stąd się bierze te cięcia z historii, z literatury, no i oczywiście z religii, no bo to już w ogóle nie pasuje do New World Order. Więc wydaje mi się, że mamy bardzo podobne czasy w tej chwili do czasu upadku Rzeczpospolitej. I niestety wygląda na to, że te siły, choć jedne się trochę inaczej nazywają i drugie, to sedno jest cały czas to same. To jest tak, jakby była ten plan zniszczenia Polski, jakby to po prostu była kontynuacja w tej chwili. Ostatnio, no chyba przez ostatnie 2-3 lata, to się po prostu zaczytuje w tej literaturze dotyczącej XVIII wieku, bo cały czas znajduje zbyt wiele podobieństw. I prosiłabym naszego gościa. Nie wiem, co było w pierwszej części, więc może proszę o coś, co już było powiedziane. Jakie i czy widzi właśnie analogię między tym, co się działo na arenie międzynarodowej, jak upadała pierwsza Rzeczpospolita, i teraz, kiedy mamy trzecią, równie nieszczęśliwą. Bo niestety też mamy to, co było wtedy, że prywata góruje nad dobrem państwa. A druga sprawa to przypomniało mi się z Wesela Wyspiańskiego. Jak jest ta rozmowa, a co to Polska, a gdzie ta Polska? Jest proste wskazanie właśnie na serce. W tej chwili nie zacytuję tego dokładnie z Wesela, ale to jest właśnie umiejscowienie, gdzie ta Polska jest właśnie. Że ona jest właśnie w naszych sercach. Musimy tego pilnować. I pilnować, żeby nasze dzieci i my też. Takie jest moje skromne zdanie. I proszę o odpowiedź, o ile ten temat nie był poruszany dotychczas, właśnie jaką analogię między latami XVIII wieku a obecnymi, czy nasz szacowny gość widzi i jaką.
I już zapraszam. Pani Krystyno, oddajemy głos naszemu gościowi. Bardzo proszę. Dziękuję pani za telefon.
Dziękuję bardzo.
Szczęść Boże.
Ojcze Waldemarze, ja bardzo się cieszę, że zarówno telewidzowie, jak i radiosłuchacze no, odkrywają to duchowe oblicze Konfederacji i niejako no, żądają, żeby pokazać wyraźnie te analogie między XVIII i XXI wiekiem. I to jest piękne. Ja nie muszę tego dopowiadać, bo to same wychodzi. Ja się z tego bardzo cieszę. Tylko idąc tokiem myślenia pani, stwierdzę tak, że Konfederacja Barska to w wymiarze duchowym walka z tym wszystkim, i to też jest analogia dzisiaj, co jest obce duchowi polskiemu, w społeczeństwie polskim. Bo to nie tylko był bój z niewolnictwem moskiewskim, ale to była walka z wykoślawioną elitą tylko z nazwy polską, zepsutą, a mówiąc językiem biblijnym, służącą swojemu brzuchowi, powodującym zniewolenie woli, zniewieścienie ducha, a tym samym niemoc polityczną narodu. I już mamy analogię. I darmo szukać u tej elity jakiejś państwowo-narodowej troski o losy przyszłych pokoleń. No to analogia, proszę bardzo, specjalista od robienia błędów ortograficznych w jednym zdaniu mówił w sierpniu zeszłego roku, że najlepszą rzeczą dla Polski jest pozbyć jej suwerenności. No to jest obłęd. Obłęd. Jeśli u tej elity jest jakaś troska, to by przywrócić święty spokój i ukarać winnych konfederatów. I nic dziwnego, że w epoce stanisławowskiej pokryto kurzem wysiłek Konfederacji. Poezja stanisławowska znajdowała rymy tylko na ich potępienie. W pamiętnikarstwie nie ma ciepłych wspomnień o barze. W malarstwie właściwie brak wizerunków konfederatów. Ich pieśni, melodie poszły w zapomnienie. Święte dla narodu relikwie, jak kręgrafy, mundury, święcone szable, sztandary, gdzie myśmy w telewizji pokazywali takie namiastki, gdzieś się zapodziały. Po prostu tych pamiątek nie pielęgnowano. Co więcej, gdy Konfederacja padała, to w salonach warszawskich, no i proszę, analogia jest, najszlachetniejszy wysiłek narodu, elita wyszydzała w ten sposób, mówiąc, babską jest wojna barska i nic tu nie pomoże, sierdzenie się towarzyszy świętymi obwieszonych szyszaki. A tymczasem my wiemy, ci ludzie zdrowomyślący, choć jakby pani, że z poczucia wolnego dziecka Bożego wyrasta także u tych towarzyszy wspaniała, niepowtarzalna polska fantazja, którą tak oni zachwycali. No tu na pewno młody wiek konfederatów odgrywał wielką rolę, bo taki żołnierz, ochotnik szedł na bój z Boga ordynansu. Więc nic dziwnego, że kpiny tej elity nie trwożyły serc konfederatów, bo mieli za sobą świadectwo własnego sumienia i wiedzieli, że za swoje męstwo mają szacunek cnotliwych obywateli. I każdy z nich mógł powiedzieć, miła ojczyzno, nie mamy już dalszej ofiary, którą tobie moglibyśmy poświęcić. Straciliśmy dobra, nie oszczędzaliśmy na twą obronę dni naszych. I w dziejach naszych, idąc dalej tokiem myślenia pani, zdaje się słychać ich apel skierowany do sumienia przyszłych pokoleń Polaków, by rozsądziły, kto służył ojczyźnie, a kto ją zgubi i kto dzisiaj służy ojczyźnie, a kto ją gubi. Jeśli sprawę źle osądzimy, to jak wyrzut brzmieć będą słowa oddające wyszydzany ich wysiłek. Zbraczając we krwi piersi i pałasze, wzięliśmy sławę, czy w zysku, czy w stracie. Czy wy, potomni, te przykłady nasze weźmiecie z dziadów i wnukom podacie? I myślę, że dobrze, że pani przypomniała też niezbędnik konfederatów, bo to jest rzeczywiście rzecz, która odkurza wielkie ich dzieło. Dziękuję, to taka odpowiedź.
Dziękuję również. I jeszcze jeden telefon. Halo, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze Cię witam.
Teraz i zawsze.
Teraz i zawsze.
Z Lublina, z kulu do księdza profesora się kłaniamy, Krystyna.
O! Szczęść Boże.
Tak. Szczęść Boże. Właśnie tak przypomniałam sobie, tak życia wzięta, króciutko chciałam przedstawić moje spotkanie. Po raz pierwszy są właśnie pieśnią Konfederatów, kiedy po wizycie Jana Pawła w 79 roku wybraliśmy się z duszpasterstwa w obronie Jasnej Góry w styczniu w 80 roku, kiedy straszono, że zamkną, prawda, że tam podkopią Jasną Górę i nie będziemy mogli w sierpniu przyjść z pielgrzymką do Matki Bożej. I wtedy po powrocie, po nocnym czuwaniu w pociągu zmęczeni, ktoś poszedł i podał mi zwrotki, konfederatki. Więc ze strachem strasznym rozpoczęłam dyktowanie, każdy pisał i całą drogę powrotną w pociągu śpiewaliśmy. Ale wtedy dostrzegłam sedno sprawy tej pieśni. No przecież tam chodziło o głęboką wiarę, wierność Chrystusowi. No i to, że jesteśmy sługami Maryi Królowej Polski, to zaczęłam sens pielgrzymowania z z Lublina na Jasną Górę. No i w sierpniu podobnie też taki Maciek Lejzacher, aktor z Warszawy, zaraz w pierwszych dniach podszedł do mnie i podał mi tę pieśń, więc ja przez mikrofon podyktowałam. Na postoju przygotowaliśmy się i nawet się nie spodziewałam, że wchodząc już z Lubelszczyzny na Kielcczyznę, była taka mała wioseczka jednopolowa i kiedy ci mieszkańcy wiedzieli, że my będziemy iść, prawda, ale kiedy usłyszeli tę pieśń Konfederatów, to po prostu do dziś nie zapomnę tego wzruszenia. Panowie na baczność salutowali, kobiety płakały i nie pozwolili nam przyjść, kiedy każdy chciał oddać cześć Chrystusowi. Akurat niosłam ten krzyż, więc łzy i cześć dla Chrystusa i Maryi była tak głęboka właśnie wśród tych starszych ludzi, że wzajemne takie podbudowanie i wiarę po prostu jednak nam to ta pieśń zbudziła. Żadnej nienawiści, żadnej po prostu głębie wiary w nas młodych. No na razie dziękuję bardzo i serdecznie pozdrawiam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy bardzo również.
Dziękuję bardzo. No myślę, że pani Krystynie mogę jakby kontynuując wejść słowo. Mianowicie ta pieśń Konfederatów, dzieło naszego genialnego Juliusza Słowackiego, jest zaczerpnięta z manifestu Konfederacji Barskiej, zawiązanej w celu obrony wiary. I nic dziwnego, że tam są piękne słowa, nigdy z królami nie będziemy w aliansach, nigdy tam przed jarzmem nie ugniemy szyi, bo na Chrystusa my o ordynansach jesteśmy słudzy Maryi, więc słowa manifestu brzmiały mniej więcej tak, że my, prawowierni, chrześcijanie, katolicy, rzymscy, naród polski, wierny Bogu i Kościołowi, wolnym królom i kochanej ojczyźnie. I mówią dalej tak, że którzyśmy krwią Chrystusa najdroższą i własną naszą, odkupione bezpiecznie przed narodami nosili, nie dbając na tureckie, tatarskie, Szwedów, Kozaków, chówce, którzy od znaku krzyża nikli przy heroicznym naszym orężu, wyznajemy, że jest Bóg w Izraelu jeszcze. Jeżeli żyć i umierać, i stać i upadać, to przy Jego świętej wierze katolickiej chcemy stać. On umocni nasze siły, wzbudzi w nas krew rycerską, będzie nam wodzem, przywódcą, zasłoną, potęgą, a tarczą będzie nam Maryja. I Słowacki, znając ten manifest, po prostu skomponował tę piękną pieśń Konfederatów, którą my śpiewamy.
Bardzo dziękuję, księże profesorze. Jeszcze jedno połączenie. Bardzo słuchamy.
Proszę. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Grzegorz, miejscowość Źródłowa, województwo Podkarpacja, diecezja tarnowska. Bardzo dziękuję za taką wspaniałą audycję, która przybliża tamte czasy, tamto i realia tamtych czasów. Ja tak od swojej miejscowości powiem takie coś, że u nas w miejscowości mojej jest dwa krzyże, które stoją na miejscu potyczek związanych z Konfederacją Barską. Ten, który Biodłowa, to jest taka potężna wieś, tam jest dwie parafie. Tam, gdzie ja mieszkam, to na pograniczu już z województwem małopolskim, miejscowością Lubcza, jest krzyż, który stoi już na, tak podają takie podania, są, to tylko można udokumentować, że tam ludzie podawali, tam był cmentarz Konfederatów i stoi krzyż. Dawniej był drewniany, a teraz już właściciele parceli zmienili, bo ten krzyż po prostu już z upływem czasu jest zmieniony na krzyż metalowy. I tam na tym miejscu też dawien dawna taką pogodą pogłoski, że tam straszy. No ja tam tyle razy przychodzi, nic mnie nie straszyło, ale tak chcę powiedzieć, że to jest żywa ta kultura, bo każdy Wielki Piątek, nie wiem skąd się to wzięło, właściciele tej parceli palą tam świeczki tam pod tym krzyżem. I tam w okolicach moich też była bitwa słynna w Konfederacji Barskiej. Pod Siepieśnicą była wielka bitwa, a w miejscowości Lubcza jest udokumentowane, że tam był, stacjonował oddział generała Pułaskiego. A czy on tam sam był, to też nie wiadomo, ale to takie moje świadectwo chciałbym powiedzieć. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy również, szczęść Boże.
Dziękujemy za te szczegółowe informacje. Rzeczywiście Podkarpacie to była wylęgarnia zbrojnych zastępów Konfederatów. I istotnie również Kazimierz Pułaski tam często bywał. Tam zbierał ten narybek młodego pokolenia. No przecież w jego oddziale średnia wieku nie przekraczała 28 lat. On sam był bardzo młody. Także dziękujemy panu za tę taką dopowiedź. No w szczegółach o Konfederacji na Podkarpaciu to można by mówić bez końca. Także dziękujemy.
Godzina 22:52. Słuchamy Radia Maryja, katolickiego głosu w naszych domach. W Radiu Maryja rozmowy niedokończone. Dzisiaj o duchowym znaczeniu Konfederacji Barskiej. Rozmawiamy z księdzem doktorem habilitowanym Stanisławem Koczwarą.
Ja teraz pozwolę sobie, drodzy radiosłuchacze, na taki dłuższy wywód, który będzie i odpowiedzią na te piękne wypowiedzi i pytania dotyczące aktualności Konfederacji Barskiej, analogii. I myślę, że po tym naszym wspólnym wytężeniu umysłów i serca sami Państwo odkryjecie no, tę analogię. Władysław Reymond w przytoczonej już przez nas powieści daje opis 1 sierpnia 1793 roku Grodzieńskiego Traktatu Rozbiorowego Rzeczypospolitej. Pisze tak. Ambasador z Siewers zaczął spacerować po komnacie. Dygnitarze rozstępowali się jakby przed sakramentem, żebracze spojrzenia słały mu się pod nogi, a uniżona podłość czyhała w każdej twarzy na jedno choćby słówko, choćby na jeden uśmiech łaskawy, a poseł potakiwał wszystkiemu, uśmiechając się wciąż zwiędłym, jakby przyklejonym do wąskich warg uśmiechem pobłażliwej dobrotliwości. I rozpoczęła się uczta, na której wznoszono uroczystymi głosami toasty. Najjaśniejsza imperatorowa jejmość Wszechrosji, nasza najmiłościwsza aliantka niech żyje. Oczywiście na uczcie nie mogło zabraknąć przedstawicieli obcych państw, próbujących rozgrabienie Polski, więc posłuchajmy opisu o nich, bo brzmi dziwnie aktualnie. A wśród wzmagających się gwarów co chwila rozbrzmiewał jakiś nowy język. Pieszczone słowa italskie migotały niby szpady z aksamitnych pochew wyrywane. Niekiedy szpetnie zawarczał niemiecki, jakoby jeno w dyskursach z psami wypróbowany. Angielski zdał się być skrzybotem rozgryzanych kamieni. Wdzięczył się akcentami rosyjskie, a skakał niespodzianie w prysiudach. Ale francuski szczebiot lśniący, zimny, obrachowany, najczęściej pryskał szampańską pianą żądliwych, dowcipnych i ucinków. Ta socjeta mimo świetnych manier i pozorów była wielce mieszana. Kręciły się w niej jakieś cudzoziemskie persony, gładkie, oświecone, często utytułowane, ale o których nikt nie wiedział nic pewnego. ale że byli mistrzami w kartach, intrygach, hulankach, wiedli rej między młodzieżą, która ich otaczała uwielbieniem i żarliwie naśladowała. I oto moment kulminacyjny tej uczty. Naraz zagrzmiały pierwsze dźwięki poloneza i po sali poszły gorączkowe rumory i wołania polonez, miejsca mości państwo polonez. W złoconych drzwiach ukazał się Siewer, z szarmanckim ukłonem podał rękę pani Ożarowskiej i poszli w pierwszą parę poloneza, a za nimi ruszył długi, migotliwy korowód i płynął po sali rozmigotanym wężem wśród posuwistych stąpań, wabnych uśmiechów, kornych pokłonów. Aż uczyniła się na sali przedziwna cichość, a tylko kapela podawała swoje dostojne i żywliwe głosy. A teraz, drodzy radiosłuchacze, posłuchajmy polonozowego opisu męstwa naszych ojców, będącego w dysharmonii z tchórzostwem tancerzy. Basy jęknęły niekiedy gęźbą zatroskanych starców. Zalśniły się tu i ówdzie skrzypce jak oczy dziewic zroszone łzami pożegnań, gdy naraz trąby zagrzmiały wyniosłą chmurną pieśń boju i chwały. Porwał się górny szum orlich skrzydeł, ciężkie tententy zadudniły chrzęsty zbroic ciężkich, dalekie rżenia, głosy, śpiewy. Pancerni, pancerni! Mróz przeszedł kości, sto serc zabiło i sto rąk, padło na głownie szabel. Chodkiewicz naprzedzie, tarant pod nim spieniony, las rozszumiałych skrzydeł, wiatr miota chorągwią, kopie migocącą grotami, pobrzękują karaceny, huczą jak burza i bój jak burza cwałują. Stanęli murem, patrzą nieulękłe, wierne oczy. Błyszczą się ryngrafy, koń zaparska, ktoś cicha westchnie. Płyną żarliwe ostatnie pacierze. Jezus, Maria, bij, zabij. Spadł krzyk ogromny i zakwiliły piszczałki. Runął huragan, strzaskały się kopie, piersi uderzyła o pier, zadzwoniły pancerze, już biją miecze jak młoty, biją jak błyskawice, biją jak pioruny. Bij, zabij, bij, zabij. A w pierwszą parę tańczył Siewers z panią Ożarowską. A teraz zasłuchajmy się w dźwięki słów rejmontowskiego poloneza o wolności sarmackiej. Z nagła uderzył pod stropy szeroki, triumfalny śpiew zwycięstwa. Zaszumiały prawieczne lipy, brzmią wiwaty, stary dwór dygoce, biją łunami okna, krew gra upojeniem. Ręce szukają rąk, żenią się miłosne spojrzenia. Serca pienią się radością, niby puchary. Prężą się dusze, ponosi ochota. Hej, jak cudnie i weselnie na świecie, hej! Odbijanego, mości panowie, odbijanego! Klasnęły dłonie, przechylają się głowy, furkoczą sukienki, czasem rymną obcasy, zatrzepią się wyloty i brzękną karabele. Szarmanckie dygi, posuwiste ukłony, nagłe przyklęknienia, oślepiające zawroty, namiętne rapty, ściszone afekty, niespodziane szlochy i polonez niesie się, wije i, migoce, ognistą wstęgą dokoła sali, przekomarza się, przyśpiewką zaniesie, pobaraszkuje, buchnie śmiechem, czasem hulaszczo utnie, czasem powieje smutkiem, a coraz cudniej kołysze czarami upojeń i zapomnienia. A w pierwszą parę tańczył Siewers z panią Ożarowską. I za Rejmontem spytam was, drodzy radiosłuchacze, jakże się zabawiacie? Bo mówiący te słowa jakby na teatrum, bo w tańcu polskim cała Rzeczpospolita swej krasie tańczy przede mną, lecz w tancerzach cała polska zdradziecka elita z dostojnym opiekunem na czele. I przywiedźmy teraz przed oczy konterfekty niektórych z tancerzy, by ich zapamiętać i porównać ze współczesnymi nam. Może znajdziemy odpowiedniki niejednego z nich. Mąż pani Ożarowskiej, bohaterski regimentarz, pojechał do Petersburga, by zabiegać o cudszą nagrodę za redukcję wojsk. A może by z oderwanych województw składać hołdy imperatorowej. Nic dziwnego, że krąży o nim wierszyk. Ni z mięsa, ni z pierza, nic nie przypomina zwierza, lecz wszystko, co czyni, daje konterfekt świni. Za nim hrabia Ankwicz, pierwsza gęba na Sejmie i może pierwszy rozum, ale niechybnie i pierwszy jurgieltnik. Ma 1500 dukatów miesięcznie od imperatorowej i wielkie prospekta na przyszłość. Za Ankwiczem paraduje Mięczyński. Piekło wypluło tego łotra z najgłębszych czeluści, kostera, pijak i parycyda. 1000 dukatów miesięcznie i prawo bezkarnego sumienia, gdzie mu się da. Gardziel nienasycona, dziurawa kieszeń i robaczywe sumienie. Zawsze gotów na największe łajdactwo. A poza tym niezrównany bibosz, czarujący hulaka, cynik i kpiarz na świecie. Zaufany Igelstryma przeprowadził po jego myśli ostatnie wybory w koronie, naturalnie za osobną dopłatą. Tańczy z panią Załuską, damą z serca swojego patrona i przyjaciela, która teraz zabiega o podskarbiorstwo korony dla męża ukochanka. Wielce dobrana para, diabeł będzie miał z nich pociechę. Dalej Bieliński, marszałek sejmowy, 1000 dukatów miesięcznie na rękę, a drugie tyle wiktem, kwaterą i kochankami. Dalej idzie Moszyński, wspaniale diamentowany, widocznie mniema, że spod drogich kamieni nie dopatrzą się jego garbu i lisiej twarzy. Otóż ten gotówki nie bierze, ale jest takiego rozumienia o sobie, że niechaj mu błysną pod kanclerstwem, a zrobią co zechcą. Tymczasem już pyszni się tabakierką z portretem imperatorowej, którą dostał za traktat. Ambitna to persona, nieużyty jak kamień, chciwy jak żyd. Bardzo przy tym oświecony i szczerze pracujący dla Semiramidy i Rzeczypospolitej. Dalej w zielonym fraku to hetman polski litewski Zabiało. Ma oczy pełne czułości, twarz poczciwca i chód głodnego wilka. Wielce to godna persona. Złupił urodzonego brata i puścił go z torbami. Sprawa była głośna na całą Rzeczpospolitą. On to sprzedał rozpuszczoną brygadę bracławską Kreczetnikowowi. Mówią jeszcze o tym po cichu, ale już głośno wiadomo, jak łowił z kozakami gemajnów i brał za nich po 5 rubli, za oficerów po 50, a rynsztunek sprzedawał osobno. Rozumiemy, jaki to mąż wielce już zasłużony sprawie publicznej. Frak różowy w kwiatki, harcap zapleciony czarną wstęgą, włosy pudrowate, twarz zamarzła, nos czerwony z kapką drogocenną od tabaki, ruchy rozlazłe, oczy nieprzytomne, toć sam marszałek litewski Tyszkiewicz. Że ma substancje w koronie rosyjskim, a ambasador lubi go po nich łechtać wojskowymi egzekucjami, to godzi się na wszystko. Potem dyga z panią Dziekońską Raczyński, filut wierny pachoł Bucholca, lecz nie gardzący i rublami. A zasługi drugich również czekają jeszcze ujawnienia i nagrody, takich zaś jak Podchorski, Łobarzewski, Boskamp i wielu, wielu innych nie trzeba kredą znaczyć. Rozpoznasz ich nawet w nocy, bo już z dala cuchną padliną. Co za hultajstwo zebrało się w Grodnie. Ba, dla uciechy trafia się niekiedy jakiś kontuszowy, poczciwy baran, który niby pozytywka wrzeszczy wciąż jedno wolność, równość, wiara i liberum veto. Ale tenor onych wrzasków jeden bezprawie, samowola i chciwość. Słowem zwierzyniec ucieszny herbowego tałataństwa. Polonez się skończył, muzyka ucichła. Naraz w ciszy podniósł się jakoś mocny głos i zawołał ponuro: Mane tekel fares. Co temu biblijnemu przekleństwu? Odpowiedział mu śmiech ogólny i wybuch szalonej wesołości. Tak się zakończył polski dziejowy taniec, w którym rej wodzili ci, co wyrzekli się zasad polskiego myślenia, mężnego słuchania i bronienia, zasad Ewangelii w życiu publicznym, wreszcie własnego sumienia. Cóż na to odpowiemy my, widząc wodzących poloneza współczesnych nam zdrajców ducha narodowego, których charaktery zniewieściały do tego stopnia, że łatwiej im jest wyśmiewać dawnych bohaterów, niż przyznać się przed samym sobą, że się jest po prostu lalusiem niezdolnym do jakiegokolwiek czynu, a już na pewno nie do władania samym sobą. Owszem, z bólem i z troską stwierdzamy za księdzem Markiem Jandołowiczem, widać, że nasz okręt tonie, że potrzeba mu balastu, więcej szabel, więcej ducha, więcej serca w naszym łonie. Ale powtarzam, drodzy radiosłuchacze, cóż my na to? Nie słuchając głosu szyderców, tylko wpatrzeni właśnie w ducha Konfederacji, rozumiejący jej trud, mówimy, że zazdrościmy losu tych, którzy dla zaszczytów ojczyzny chwalebnie i mężnie krew przelali. To dzięki nim nie zgładzono imienia polskiego. To dzięki nim Polacy nie zamienili się w zdrajców. Zdają się oni mówić do nas z głębin dziejów: nie rozpaczajcie nigdy o Rzeczypospolitej, ufajcie zawsze. Opatrzność, która i dziś nas chłosta, na koniec uciskami naszymi tknięta, nagrodzi nam stateczną miłość ojczyzny, pozwalającą jej być na nowo szczęśliwą i więcej niż kiedykolwiek kwitnącą. Z historii wiemy, że dopiero księstwo warszawskie wróciło do tego, co przeżyli ich ojcowie, bo w epoce niezwykłego wysiłku zbrojnego związanego z wojnami napoleońskimi zrozumiano przesłanie Konfederacji, które trwało w narodzie mimo cichej walki z nim. Pisze Norwid, zwycięstw takich, dlatego że takich właśnie żaden nie zniszczy mocar. On pierwej sam zgaśnie i żaden żandarm, ani cenzor, ani pachołek orderowy, bo to jest tron, nie lada stołek. A potem poeci romantycy wyczarują półlegendarne postacie herosów Konfederacji, także legenda jej stanie się dla narodu na przyszłość moralnym skarbem, zwłaszcza podczas nocy zaborów w Polsce. Nasi wieszcze w sercach swych usłuchali słów konfederatów, zdających się im szeptać: bo nasza rzecz jest wieczność w Polsce, a rzecz wasza Polska w dziejach wiecznego. I odkryli, że stałość ich męska ocala jeszcze potomne zastępy. Ich poezja niejako udzieliła głosu konfederatom, by rozbrzmiewał on w sercach rodaków, a nas by pobudzał do wysiłku równego ich wysiłkowi. Bodajby kiedyś odkryto, że tu, gdzie nas zabijano, ludów patronkę zabito, że tu, gdzie Polski kolano pierwszy raz przed nędzą klękło, nowa jest ludów kalwaria, a tam, gdzie jej serce pękło, gdzie zapłakała jak Maria, jest miejsce lamentowania, a tam, gdzie ją kat pogania knutem, cierniami i spiżem, a ona padła pod krzyżem w koronie z blasków słonecznych, jej miejsce upadków wiecznych i śmierci okropna przystań, a tam, gdzie matka rycerzy, choć w grobie, w grób nie uwierzy, jest miejsce wieczne zmartwychwstań. Jest duch, co z grobu wyrywa i koz żadnych się nie boi. Panowie, to miejsce stoi, to miejsce bar się nazywa. Tu my, rycerze bez plamy, z odkrytą przed Bogiem głową, pod chorągwią Jezusową za kraj nasz poumieramy, zatknąwszy wieczne sztandary dla miłości, prawdy i wiary. Więc teraz rozumiemy, że nikt, kto czuje po polsku, nie może być zwolniony od podjęcia takiego trudu, by słuszność, chociaż uciśniona, nie traciła praw swoich, by przemoc, która często jest samowolą rządzących, chytrze zawoalowaną pozorami wolności, nie miała nigdy prawnej władzy, by nowe krzywdy na ciele i duszy narodu nie usprawiedliwiały przeszłych, bo w co się obrócą narody całe, jeżeli krzywda krzywdą wspierana być może. Mamy więc tkać nić narodowej myśli opartą na przeszłości, by w społeczeństwie polskim, które od wieków główną swą więź polityczną tworzyło z wolnej, a zgodnej woli jednostek, uczciwość była siłą, zdrowiem i przyszłość należała do uczciwych. Bo niepodległość buduje się od wewnątrz, za pomocą zdrowych instynktów, ideowo-społeczno-państwowych, a nie przez oszukiwanie siebie i innych. Trwa więc walka o ducha narodu. Może zwyciężyć obojętność, według słów: u nas już bohaterskie uczucia zamarły, po waszych wielkich czasach przyszedł wiek jałowy i z plemienia olbrzymów zrodziły się karły. Ale może być i inaczej. Jeśli się weźmie do serca przesłanie Konfederacji i powie: kto będzie tak walecznie działał jak pradziady, ten sławę pradziadowską pozyska we żniwie. Idź za dobrymi wzory, słuchaj dobrej rady i ku dziełu prawicę przyłóż nieleniwie. A nas, katolików, drodzy radiosłuchacze, szczególnie powinno pobudzać do czynu napomnienie budziciela polskich sumień księdza Piotra Skargi, którego rok obchodzimy. A najszkodliwsi są katolicy bojaźliwi, małego serca, którzy gniewem się sprawiedliwym i świętym ku obronie czci Boga swego nie zapalają, a zelu nie mają i jako straszydła na wróble stoją. Tak oto, drodzy radiosłuchacze, pozwoliłem sobie za Władysławem Reymontem poloneza polskiego przed waszymi sercami wodzić.
duchowym znaczeniu Konfederacji Barskiej. Dzisiaj, 11 minut po 23 w Radiu Maryja, rozmawiamy w rozmowach niedokończonych. Jest z nami ksiądz doktor habilitowany Stanisław Koczwara i są z nami również nasi słuchacze. Kto tym razem? Halo?
Niestety powtórka, bo znowu ja dzwonię. Krystyna z Toronto. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen.
Ja tylko mam jedno zdanie, dopowiedzenie. Jeżeli chodzi o Targowiczan, i uważam, że to powinna być przestroga dla wszystkich zdrajców narodu, jest to z książki Franciszka Starowiejskiego, Opowieść o końcu świata, w którym on pisze, że, cytuję, klątwa rzucona na Targowiczan do szóstego pokolenia po kądzieli. Żadna panna Starowiejska, on jest z rodziny Starowiejskiej, wiadomo, do szóstego pokolenia nie miała normalnego małżeństwa, normalnego życia. Klątwa wykasła dopiero na moim pokoleniu. Tyle dodatkowej informacji co do zdrajców. Z Bogiem, Bóg zapłaci i dziękuję za czas.
Dziękujemy również, szczęść
Boże. Dziękujemy bardzo. Czy możemy dalej?
Kolejne telefony. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Halo?
Prosimy.
Już jestem na antenie?
Oczywiście.
Szczęść Boże, witam ojca prowadzącego i witam pana profesora.
Ksiądz profesor Henryk, ksiądz profesor Stanisław Koczwara, a my kogo witamy?
Janina z Dolnego Śląska.
Słuchamy pani Janino.
Proszę ojca, to wszystko, mi się wydaje, że od dłuższego czasu już myślałam, że to jest coś powiązane z naszą historią, ale to na pewno. Ci rządzący to walczą właśnie z nami, chrześcijanami. I nas jest tak wielu, ale jakoś właśnie ci, co mogą coś zrobić, to oni właśnie tylko dążą do stanowiska i do większych pieniędzy. A o Polskę w ogóle z nich nikt nie chce walczyć. Do tej walki zostają tylko ci najbiedniejsi. Takie jest moje. Dziękuję.
Dziękujemy pani Janino, szczęść Boże.
Dziękujemy pani za ten głos, bo to też serca ojcze płynie z takiej troski, z troski o solidarność międzyludzką, bo rzeczywiście, jak mówi poeta, tam jest krzepkość, gdzie siła z siłą się kojarzy. I biedne miasto, gdzie z sobą starszy zna się swarzy. Rozterka między braćmi, niezgoda w duszy podkopie fundamenta i miasta obruszy. My katolicy, my chrześcijanie w ogóle musimy być w jedności. Wtedy żadne fundamenta i miasta nam się nie obruszą. Także dziękujemy bardzo za ten telefon.
Dziękujemy i też kolejny telefon odbierzmy. Halo?
Halo?
Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto do nas mówi? Skąd telefon?
Szczęść Boże.
No i dopóki nie wyłączymy radia, nie będziemy mogli się porozumieć, ponieważ włączone radio zarówno przeszkadza słuchaczom, jak i nam, słuchającym. Zawsze prosimy o wyłączenie radia, kiedy już wybieramy numer do studia w Toruniu. Słuchamy, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałem zacytować z pamiętnika księdza Jędrzeja Kitowicza.
A możemy poznać naszego rozmówcę? Skąd dzwoni pan
Marcin
do nas?
Z Komorowa.
Słuchamy.
Chciałem zacytować taki dosyć właśnie też pasujący do dzisiejszych czasów fragment z jego pamiętnika i który odnosić się może zarówno do instytucji tamtych czasów właśnie nieszczęsnych, jak i dzisiejszych. Otóż ksiądz Jędrzej Kitowicz tak napisał o królu Stanisławie Poniatowskim, ale też właśnie można odnieść to do innych współczesnych. Zdał się Moskwie do tej roboty potrzebnym, gdy trzeba składnie i rozumnie zażynać na śmierć ojczyznę, a przy tej rzezi udawać, jakoby się ją ratowało, jakoby jej to na zdrowie było. I chyba tak właśnie niestety jest, że my mamy do czynienia w tym oficjalnym życiu politycznym, zarówno po niestety lewej, także niestety po prawej stronie, bardzo dużo ludzi, którzy z którzy właśnie w ten sposób działają i to działają od czasu właśnie Okrągłego Stołu. My, katolicy, ciągle jakby nie mamy możliwości przemówienia we własnym kraju swoim własnym głosem polskim, wyrażającym właśnie całą głębię naszej pięknej kultury, naszych tradycji, naszych właśnie osiągnięć, także osiągnięć politycznych, gdzie Europa, można powiedzieć, i świat pogrążone były w różnego rodzaju tyraniach czy jakichś despotyzmach. Tymczasem u nas właśnie naród, który był narodem katolickim, który był dojrzałym narodem, po prostu cieszył się olbrzymią wolnością i tą wolnością potrafił obdarowywać innych, ale tej wolności używał właśnie w dobrych celach, by służyć Bogu. Ci nasi nieprzyjaciele, czy to z zachodu, czy ze wschodu, ci, którzy postanowili walczyć i z czasów jeszcze protestantyzmu i różnych innych czasów, takich schizm, postanowili po prostu Polskę powalić na kolana, zniszczyć ze względu na to, że my byliśmy takim wzorem tego, co potrafi katolicyzm, jak wielkim jest katolicyzm, jaką wspaniałą kulturę potrafi z siebie wydać. No i do tego niestety byli zdatni, czy to Moskwie, czy właśnie innym dworom, ci wszyscy, którzy potrafili udawać z jednej strony, że niby to, co robią, to jest takie właśnie, jakoby się ją ratowało, tą ojczyznę, jakoby to na zdrowie wyszło, a tak naprawdę po prostu jako właśnie płatni jacyś agenci, czy w ogóle agenci, po prostu zarzynali tą składnię i rozumnie, jak to pisał ksiądz Pisowicz. To jest nasz wielki, wielki problem tego właśnie, że musimy się jakoś obudzić i musimy zauważyć, że niestety, ale wśród polityków są ludzie, którzy myślą tylko tymi kategoriami, że Polska to już będzie dobrze, jak po prostu nie będą rządzić ci, którzy akurat w tej chwili rządzą, tylko że jak oni dojdą do władzy, to już będzie wszystko dobrze. Tymczasem nie, my katolicy, my naród, który mamy ponad tysiącletnią historię, naród, który wydał tylu wielkich ludzi, tylu świętych, tylu wielkich myślicieli, ludzi, którzy potrafili samodzielnie myśleć i skonstruować i przedstawić propozycję cywilizacyjną, można nawet powiedzieć kulturową, która się całkowicie różniła od tego, co było na zachodzie czy na wschodzie, pogrążone, tak jak już mówiłem, właśnie w despotyzmie albo w jakichś strasznych rozwiązaniach ustrojowych, że my zasługujemy na zupełnie inną Polskę. I to nie może być tylko tak, że po prostu dzisiaj czy za parę lat przestanie rządzić Platforma Obywatelska, dojdzie jakieś inne ugrupowanie do władzy i my już będziemy tak naprawdę pełni szczęścia. Nie. Ta Polska, my, naród ponad tysiącletniej historii, który wydał takich wielkich ludzi jak kardynał Stefan Wyszyński, wydał w przeszłości tylu, tylu wielkich Polaków. Naprawdę zasługujemy na polityków, którzy się wreszcie wezmą do roboty, którzy nie będą się żreć między sobą, którzy się nie będą kłócić, którzy nie będą wyciągać spod siebie tych stołków, którzy nie będą po prostu kupczyć tą Polską, bo my nie jesteśmy jako naród.
No tak, tylko panie Marcinie też, panie Marcinie, jeżeli pan pozwoli, tych polityków, no trzeba wychować, trzeba uformować.
Tak,
i to jest
pytanie o ich rodziców, to jest pytanie oczywiście o domu, edukację. Też niestety te komunistyczne szkoły.
I o historię i o to, o czym mówimy właśnie dzisiaj. Historia jest nauczycielką życia i dzięki historii możemy z odwagą spojrzeć w przyszłość. Tak jak zauważył ksiądz profesor również, historia uczy i wiąże nas z ojczyzną. Nie tylko uczy miłości do świętej, kochanej ojczyzny, ale również dzięki historii możemy wzrosnąć się, czy jak pisał o tym Karol Wojtyła, zakorzenić się jeszcze bardziej w nią. Trzeba bardzo dziękuję, panie Marcinie. Pozwólmy. Dziękuję bardzo za ten telefon. Szczęść Boże. I ksiądz profesor Stanisław Koczwara.
Znaczy, ja myślę, że mamy tu ducha konfederacji między nami. No, ludzie mówią rzeczywiście, jakby byli konfederatami barskimi. Ten pan jest pan współczesnym barszczaninem.
O tym duchu też, księże profesorze, jeżeli mogę wejść w słowo, świadczy to wszystko, co w Polsce się dzieje.
Tak
i tam,
jest.
Gdzie są Polacy.
Tak, dzieło Konfederacji, ojcze, nie upadło, bo nie mogło upaść. Dlaczego? Dlatego, że było to próba ponownego wejścia w budowanie Civitas Dei, czyli no, ten nurt wyznaczony nam przez opatrzność, który w czasach saskich został zapoznany. I zadanie to budowania tego Civitas Dei, tej, dzisiaj byśmy powiedzieli cywilizacji miłości, przekracza jedno pokolenie. Jest wyznaczone wszystkim, dokąd istnieją dzieje człowieka, pojmowane jako dzianie się zbawienia w historii. I myślę, że żeby tak nie w takim minorowym nastroju, bo tak troszeczkę taka nuta minorowa była u pana wypowiedzi, to myślę, że na miejscu jest przytoczenie proroctwa Juliusza Słowackiego, bo on oddaje zadanie, no jakiemu nie może się sprzeniewierzyć żaden Polak, ani Polska, jeśli chcemy pozostać sobą. Otóż w swoim dramacie Beniowski, nie w poemacie, tylko w dramacie, przywołuje nasz wieszcz postać samego Zbawiciela, który przechadza się nad upadłą Rzeczpospolitą i wypowiada słowa. I to warto sobie wziąć do serca z wiarą, kiedy teraz obchodzimy tajemnicę zmartwychwstania. Mówi tak, Zbawiciel. O Jeruzalem, Jeruzalem Sławiańska, przychodzi godzina, że będziesz rozwaloną i rozbitą jak naczynie garncarza. I Chrystus tłumaczy, dlaczego tak się stało. Mówi tak. Dlaczegoście wy, wierze Jeruzalem, nie szły z krzyżami na głowach, mówiąc Chrystus, Chrystus, czyli no Polska dlaczego nie idzie z Chrystusem? Stałyście na miejscu jako morze bez fali, zasypiałyście jak trumny ołowiane, gdzie była praca i kuźnie nowych myśli. Nie było was. I po owym wyrzucie porzucenia budowania Królestwa Bożego, tej cywilizacji miłości, Chrystus wypowiada dalej słowa nadziei, że dziejów praca nieskończona. Mówi tak. Podniosę rękę nad tobą, lecz nie potępię, albowiem będziesz ty ukrzyżowaną w dzieciach twoich i położoną w grób przez dzieci twoje i zmartwychwstaniesz przez dzieci twoje. I wspomina tu Pan Jezus swoją matkę, którą, jak wiemy, mamy za królową naszą. Przyszedłem w nocy cichej z matką moją, abym cię pożegnał idącą do mogiły. I wiara w nas powinna być taka. Przyjdę w noc piorunową, abym cię widział, Polsko, zmartwychwstającą i powitał. I myślę, że to jest no takie dopowiedzenie, czy odpowiedź też na ten troszeczkę minorowy taki ton wypowiedzi pana.
Wobec tego jeszcze jedno połączenie.
Bardzo proszę.
Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Nie jestem młodym już człowiekiem.
Ale kto do nas mówi?
Jan ze Śląska.
Słuchamy pani Janie, witamy.
Nie jestem już młodym, ale słucham audycji z wypiekami na twarzy. Naprawdę jestem zafascynowany. I dziękuję bardzo za tę audycję. Dziękuję księdzu profesorowi, że zechciał poświęcić czas w Radiu Maryja. A co do analogii z tymi czasami XVIII i XXI wieku, to aż strach się bać. No, tak to jest. Tyle miałem do powiedzenia. Dziękuję jeszcze raz. Szczerze jeszcze raz dziękuję. Wszystkiego najlepszego.
Dziękuję.
Do błogosławieństwa Bożego księdzu profesorowi.
Dziękujemy.
Szczęść Boże, pozdrawiamy. I jeszcze jedno połączenie. Halo?
Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Ja chciałbym się podzielić ze swoją refleksją.
A możemy wiedzieć, kto z nami chce się podzielić tą refleksją?
Dobrze. Janusz z Niemiec.
A skąd z Niemiec, panie Januszu?
Ziegen.
Słuchamy.
Konfederacja Barska, ja pamiętam z historii, ja już jestem 60 lat i troszeczkę, nie? Jak uczono nas, to było to coś, co jest bardzo złe. Nie? W historii. Nas uczono. Tak samo później Targowica też jest bardzo zła. Ale tak w efekcie, jak ogólnie biorąc, to właściwie rozchodzi się o walkę. Walkę z Bogiem. Konkretnie. Bo jak Bóg, jak Ojciec nasz przysłał Syna swojego, to nas uczłowieczył bardziej. Natomiast szatan cały czas chce z nas robić niewolników. I to jest to. Właściwie to już wszystko. Na razie.
Dziękujemy, na razie. Szczęść Boże.
Dziękujemy. No, ojcze, prawda jest, no, o Konfederacji tak się mówiło kiedyś, nie, że to
tak.
Zwane, bo szlachecka, no to wiadomo, czasy były takie, że...
To jeszcze jedno połączenie.
Bardzo
halo.
Proszę, ojcze.
Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłania się Lucyna z Buczkowic.
Witamy panią Lucyno, słuchamy.
Bardzo serdecznie dziękuję księdzu profesorowi, mojemu księdzu profesorowi za ten wspaniały wykład. A ja chciałam taką małą dygresję zrobić, że to, co powiedział niedawno ksiądz profesor, że świadectwo sumień, to jest tak bardzo ważne i tak jak powiedział Hieronim, że nieznajomość Pisma Świętego nie jest nieznajomością Boga, Chrystusa, to, co jest najistotniejsze w życiu chrześcijanina, katolika, tak samo nieznajomość historii. Ale przecież i z pustego Salomon nie naleje. Wiemy, jakie są rodziny. Wiemy, jaka panuje w nich aksjologia. I czemu się dziwić, że jest tak, a nie inaczej. Przeżywamy ten dramat już nie od dziś w naszych rodzinach, pokoleniach, w szkołach. I wydaje mi się, że to są skutki. Przyczyna jest właśnie tkwi w tym, że zagasła tradycja w rodzinach przekazywania tego, co jest najistotniejsze. Nie zwracanie uwagi. Nie ma tej walki wewnętrznej i zewnętrznej o to, co jest najistotniejsze w życiu. I to potem odbija się właśnie tłem historycznym. I to bardzo głęboko i czasami bardzo boleśnie. To jest taka moja refleksja, słuchając bardzo wnikliwie całej tej dzisiejszej audycji. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękujemy również.
Szczęść Boże. No dziękujemy Pani za tę piękną refleksję. Ojcze, no ona jest głęboka i chrześcijańska, i polska, i taka w pełni ludzka, także bardzo dziękujemy. Ojcze, no zobaczymy, może jeszcze coś odbierzemy, a jak nie, to podsumuję tak króciutko już, żeby no tak ładnie zakończyć to nasze dzisiejsze spotkanie.
Znaczenie Konfederacji Barskiej to temat kończących się już rozmów niedokończonych. Rozmawialiśmy dzisiaj o Konfederacji Barskiej zarówno z widzami telewizji Trwam, słuchaczami Radia Maryja, jak również temat ten na naszej antenie prowadził ksiądz doktor habilitowany Stanisław Koczwara i już prosimy księże o podsumowanie.
Dobrze, ojcze, podsumujmy. Taka jeszcze jedna refleksja na zakończenie, jaka kojarzy się z tytułem naszych rozważań. Mówiącemu te słowa mimo woli nasuwa się analogia między Konfederacją Barską a Solidarnym Powstaniem Ducha Polskiego w 1980 roku, o którym za Mickiewiczem powiadam: o roku ów, kto ciebie widział w naszym kraju, ciebie lud zowie dotąd rokiem urodzaju. O wiosno, kto cię widział, jak byłaś kwitnąca zbożami i trawami, a ludźmi błyszcząca, obfita we zdarzenia, nadzieją brzemienna. Ja ciebie dotąd widzę, piękna Maro Senna. Urodzony w niewoli, okuty w powiciu, ja tylko jedną taką wiosnę miałem w życiu. Tak zwany okrągły stół z 1989 roku to co najwyżej Kongres Wiedeński w polskim wydaniu, gdzie przywrócono Królestwo Polskie, ale w ograniczonym zakresie. I zrobiono wszystko, aby Polska rozwijająca się podług swojego charakteru, pełniąca misję dziejową wyznaczoną jej przez opatrzność, jakim jest budowa cywilizacji miłości, Civitas Dei, nie odrodziła się. Tak więc przed nami, myślę, jeszcze powtórka z powstania listopadowego i styczniowego, a do prawdziwie wolnej Polski Chrystusowej jeszcze daleka droga. Więc pozostaje tylko nadzieja, że może spełnią się jeszcze kiedyś słowa: pieśń polska niepodległa, ta, co jeno wierzy w Boga, w ducha narodu i jego rycerzy, więc przy ojczyźnie stoi i hasła nie zmienia. Ta pieśń, co z naszych ojców wyrosła cierpienia i dotąd wierne syny z całej Polski garnie, bo w jej trzech ranach jedną odczuwa męczarnią. Ta pieśń, której ze sobą nie zabrali wieszcze, nie zabrali jej w grób, nie, ona żyje jeszcze. Ona, kiedy bluźnierców zmaga się rozpusta, zawsze komuś w narodzie rozpłomieni usta, rozkazując: idź, mów, głoś, chleb anielski zamień na ich gniew, urąganie, a choćby na kamień. Dziękuję, szczęść Boże.
Thank you.
No i nasze rozmowy niedokończone zostały już zakończone, ale jeszcze tradycja studia, czyli pozdrowienia, księdze profesorze.
Ojcze, no to przede wszystkim jubilatowi księdzu Stanisławowi Longoszowi, któremu zadedykowałem tę audycję z racji 50-lecia kapłaństwa. Oczywiście nie będę wymieniał wszystkich bliskich mojemu sercu i ze strony polskiej, i ze strony litewskiej, także z całego serca wszystkich pozdrawiam.
Bardzo dziękuję. Pozdrawiał gość dzisiejszych rozmów niedokończonych ksiądz doktor habilitowany Stanisław Koczwara.